Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Ilma Rakuza to jedna z najważniejszych współczesnych poetek języka niemieckiego. 3 lata temu miałem przyjemność rozmawiać z nią na tej antenie w audycji Po pierwsze wiersze. Ilma Rakuza jest autorką blisko 30 książek poetyckich i prozatorskich oraz laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. Berliner Literaturpreis oraz Kleist Preis. Przed kilkoma miesiącami opublikowała obszerny zbiór wierszy Kein Tag ohne, co można przetłumaczyć jako ani jednego dnia bez, w domyśle bez wiersza. W Polsce w 2014 roku ukazała się jej proza Mało Morza Mało oraz arkusz poetycki Pochwała Czułości, dołączony do 2-miesięcznika literackiego Topos. Posłuchajmy rozmowy, jaką przeprowadziłem z poetką latem tego roku w niemieckim mieście Bad Oeynhausen. Droga Ilmo, właśnie ukazał się twój zbiór wierszy zatytułowany Kein Tag ohne, a więc ani jednego dnia bez wiersza w domyśle. Wczoraj na spotkaniu autorskim otwierającym festiwal Poetische Quellen stwierdziłaś, że pisanie jest dla ciebie rodzajem wyższej konieczności, czy nawet przymusu. Skąd bierze się ta konieczność? Rzeczywiście jest tak, że gdy nie piszę, czegoś mi brakuje. Są oczywiście takie dni, kiedy pisanie najzwyczajniej nie wychodzi albo z rozmaitych powodów nie ma na nie czasu. Ale jeśli tylko jest to możliwe, to piszę. Przynajmniej kilka wersów. Czasami jest to fragment wiersza, innym razem dziennik. Skąd ta potrzeba się bierze? To bardzo dobre pytanie. Myślę, że nigdy nie zostałabym pisarką, gdybym nie miała tego pociągu do pisania, tej dojmującej potrzeby stworzenia czegoś, co nie jest istotne wyłącznie dla mnie, ale także dla tych, którzy będą to czytać. Ten przymus wynika chyba z pragnienia rozmowy. Dziennik liryczny, jakim jest twoja nowa książka, to bardzo specyficzna forma. Czy rzeczywiście można aż tak ułożyć się z muzami? Muzy z natury są kapryśne, a poetycki dziennik wymaga dyscypliny.
Ja, die Musen natürlich, die gibt es und nicht jeder Tag ist geeignet.
Owszem, nie każdy dzień jest odpowiedni do tego, by tworzyć. Nie staram się moich mus forsować, jeżeli czuję, że pisanie idzie mi ciężko. Jednak, co ciekawe, nie tylko muzy odgrywają w procesie pisarskim ważną rolę. Niemniej ważne są systematyczne ćwiczenia. Mówiłam wczoraj także o exercitium, które praktykują również mnisi. Gdy się intensywnie ćwiczy, pojawia się coś, co po angielsku nazywa się flow. Uczucie dobrze znane muzykom. Tak więc dyscyplina również jest ważna. Johann Sebastian Bach powiedział, że talent to tylko drobna składowa sukcesu. Reszta to ćwiczenie, to pracowitość. Zgadzam się. Sam miałem taką przygodę przed 7 laty, która udowodniła mi, że zadaniowość nie wyklucza artyzmu. Organizatorzy dużego europejskiego festiwalu poprosili mnie o napisanie wiersza o moim mieście, o Gdańsku. Tekst ukazał się później w antologii poetyckiej poświęconej miastom, które najbardziej ucierpiały podczas II wojny światowej. Początkowo byłem zdziwiony, a nawet zniesmaczony tą propozycją, bo poeta to przecież nie rzemieślnik, a wiersz to nie zadanie domowe. Ale gdy przysłali mi umowę i zobaczyłem, ile wynosi honorarium, szybko zmieniłem zdanie. usiadłem, napisałem i wiesz co? Ten wiersz włączyłem do swojego kolejnego zbioru i bardzo go lubię do dziś. Wygląda więc na to, że dyscypliną można niekiedy muzy przywabić. Ale wróćmy do twojej książki. Kein Tag ohne. Czy za sprawą tego lirycznego dziennika, jak sama go określasz, twoja poezja stała się wobec ciebie bardziej spolegliwa, jak dobra przyjaciółka, czy przeciwnie, ujawniła swoją nieprzewidywalność, zaczęła stroić fochy?
Ja, beides, also einerseits wirklich.
Jedno i drugie. Z jednej strony nasza przyjaźń się zacieśniła, a z drugiej stała się bardziej zaskakująca. Czasami wiedziałam mniej więcej, na jaki temat chcę pisać, od czego zamierzam wyjść, powiedzmy od wydarzenia politycznego, od pory roku, albo od drzewa w moim ogrodzie, które wiatr wyrwał z korzeniami, co było dla mnie szokujące. Ale mimo tych wstępnych planów, rezultat nierzadko mnie zaskakiwał. Wiersz robił, co chciał. Wydaje mi się, że z poezją zawsze tak jest. Można postanowić, że tematem jest śnieg albo inauguracja Joe Bidena, ale tego, co wydarzy się dalej w trakcie pisania, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Nie piszę wierszy programowych. Nikt mi nie mówi, o czym mam pisać. Właśnie ta nieprzewidywalność wiersza jest dla mnie fascynująca. Józef Brodski zauważył kiedyś, że poezja jest sztuką nieobliczalności. Poeta nie wie, gdzie wiersz się kończy.
Programatischen Gedichte, ja. Ich habe eben nicht einen Auftrag von irgendjemand, du musst jetzt über dieses Thema schreiben, sondern das will selber.
Mnie też zawsze zastanawia, dlaczego wiersz się ode mnie oddalił. Skąd ten rozdźwięk między moim wstępnym pomysłem a finalnym rezultatem? Dlaczego wiersz mi uciekł? To przesunięcie, ta niesubordynacja tekstu wydaje mi się fascynująca. Dystans, na jaki wiersz oddala się ode mnie, jest miarą samopoznania. Z takich wierszy dowiaduje się czegoś nowego o sobie.
Das Gedicht erzählt uns etwas über uns, was wir noch gar nicht wussten, ja, weil ich gebe vielleicht eine.
Tak, wiersze często mówią nam o nas samych coś, o czym dotąd nie mieliśmy pojęcia. Dlatego też przez te półtora roku pisania wierszy do zbioru Kein Tag ohne ani przez chwilę się nie nudziłam. Zaskoczenie pojawia się także po napisaniu króciutkich tekstów. Długość wiersza nie odgrywa tu żadnej roli.
Wirklich überraschend. Und auch wenn sie ganz kurz sind, es hängt ja nicht von der Länge ab.
Twoje nowe wiersze wydają się bardzo zaangażowane. Skupiają się na aktualnych problemach, takich jak choćby wojna. W związku z tym nasuwa się pytanie, gdzie i w jaki sposób poezja może spotykać się z polityką, aby nie wyrządziło to szkody wierszom.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die habe ich mir schon auch gestellt, aber ich konnte wirklich nicht anders in diesen.
To bardzo ważne pytanie. Sama je sobie zadawałam wiele razy, ale pisząc tę książkę, nie umiałam inaczej. W obecnych czasach dzieje się tak dużo rzeczy, które mną wstrząsają, jak choćby wycofanie się amerykańskich wojsk z Afganistanu. Akurat wtedy korespondowałam z afgańską pisarką z Kabulu i napisałam o tym wiersz, będący nie tyle protestem, co świadectwem empatii wobec Afgańczyków. Przeczytałam wiele książek o Afganistanie. Mam przed oczyma pejzaż tego kraju, jakim był, jakim jest teraz. Sytuacja w Ukrainie zaczęła mnie interesować jeszcze na długo, zanim rozpętała się wojna. Panicznie bałam się, że ta wojna wybuchnie. I tak się stało. A więc można chyba powiedzieć, że moje wiersze są zaangażowane. Po prostu nie potrafię takich wydarzeń w swoim pisaniu przemilczeć. Oczywiście zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że słowa nie ogarną wymiaru jakiejś tragedii, że jakiś problem zostanie w wierszu spłaszczony, zbanalizowany. Kiedyś pisałam zupełnie inne wiersze. Nie zajmowały mnie bieżące sprawy. A teraz niespodziewanie poczułam potrzebę, by zmierzyć się z nimi w tekście.
Also die Frage beschäftigt mich, weil ich habe früher kaum solche Gedichte geschrieben. Die waren anders. Und jetzt habe ich dieses Bedürfnis, das zu tun, plötzlich.
W jednym ze swoich wierszy piszesz: Musimy tańczyć w czasach koronawirusa. Ta fraza przypomina mi słynny wiersz Adama Zagajewskiego, który ukazał się na okładce New Yorkera. Mianowicie: spróbuj opiewać okaleczony świat.
Doch Lyrik, glaube ich, kann mehr als der
Oczywiście,
Tanz.
Powinniśmy piewać, a nawet tańczyć, także w trudnych czasach, w krytycznych momentach. Ale czy poezja nie może nic więcej? Tańcząc nie sprawimy, że świat będzie lepszy. Wiersz to oczywiście coś więcej niż taniec. Wierzę, że wiersz może odrobinę zmienić ten nasz świat dzięki temu, że wyostrza nasze widzenie i że próbuje w jakimś stopniu świat zagęścić. Jest w niemieckim takie piękne słowo verdichten, a więc zagęszczać, sprężać, ale także rozszerzać. Poza tym poezja troszczy się o język, który w obecnych czasach dziczeje. Na przykład w mediach społecznościowych nie ma żadnej kultury języka. Coraz więcej w nim nienawiści, wykluczenia, prostactwa. Poezja ma za zadanie uwrażliwiać na język, także na jego muzykalność, melodyjność, na samo brzmienie. Bo język to także dźwięk. I w poezji powinno się to wyraźnie słyszeć. Poezja to również, tak było i jest, narzędzie komunikacji, które pozwala wychodzić z izolacji, przeciwdziałać odosobnieniu. Te wszystkie cele w cudowny sposób łączą się w tekście poetyckim. W pierwszym wierszu mojego nowego tomu posłużyłam się cytatem: nie chodzi o zwycięstwo, ale o drobne sprawy. No właśnie, chodzi o to, żeby mówiąc o sprawach codziennych, zwyczajnych, coś w czytelniku zmienić.
Das ist etwas verändert.
Il Marakuza. Wiersze. W pauzach między drzewami śnieg. W lukach między słowami śnieg. W muldach między domami śnieg. W sadach między płotami śnieg. I zimno. W stawach między knajpami śnieg. W wyrwach między dębami śnieg. W półsnach między polami śnieg. W zmarszczkach i na talerzach śnieg. Chleb trochę przypalony, drżący ołówek w dłoni, język zapętlił skurcz. Oczy płaczą, choć suche, w gardle czujesz serce kluche. W głowie łupanie głuche, szafy tylko pustką straszą, w domu słychać ciszę martwą, nie przyjdzie. Czekać nie warto. Szczęście. Jestem tutaj przypadkiem. Płoty kwitną. Czyżyki śmigają tu i tam maleńkie. A szczęście ma postać pomidora. Nie pytaj, mówią usta, mówi ręka. Nie pytaj o jutro, jeśli dziś czerwienią jest pomidorowa czerwień. Niebo błękitnieje samo z siebie. Pociągi sapią. Przekopuje się do domu. Wiersz na przekór strachowi. Wygładź tę kartkę. Pieska ucałuj. Pilnuj języka. Drewna pożałuj. Okiełznaj grzebień, rozkosze rymuj, sen przyozdabiaj, frustrację trymuj. Przechylaj kielich, książkę waż w dłoni, ceń woń powietrza. Chroń sztywny drelich, na morze zerkaj i wąchaj trawy. Nie obraź dzieci, nie jedz złej strawy. Ucz się przez sen, opisz co widzisz, karm każdy dzień. Kształtuj terminy, kieruj swą ręką, stój lub się śpiesz. Długo nie zwlekaj, lecz trwaj jak śnieg. Gościom drzwi otwórz, zaproś w swe progi, siebie złóż w darze, wdziej szaty drogie, zbadaj swe serce, w drodze odpocznij, idź skroś przez pola i świata dotknij. Wysłuchaliśmy rozmowy ze szwajcarską poetką Ilmą Rakuzą oraz kilku jej wierszy w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego. Do rozmowy ze szwajcarską poetką wrócimy za tydzień o tej samej porze.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Wisława Szymborska. Terrorysta, on patrzy. Czytany dzisiaj wiersz Wisławy Szymborskiej z tomu Wielka Liczba z 1976 roku jest tekstem narracyjnym opowiadającym historię 4 minut poprzedzających zamach terrorystyczny. To nie pierwszy i nie ostatni wiersz autorki Ludzi na moście traktujący o fenomenie przypadku. Bo dlaczego ta, a nie inna osoba znalazła się w tym czasie i w tym miejscu? Dlaczego ta, a nie inna osoba została ofiarą wypadku, napadu czy wybuchu bomby? Dlaczego ktoś jest ofiarą, a komuś innemu w ostatniej chwili upiekło się? Czy jest jakiś mechanizm rządzący tak zwanymi przypadkami, czy też są one od początku do końca i bez reszty właśnie przypadkowe? To znaczy, czy człowiek bierze udział w jakiejś losowej grze, bo tak myślą jedni, czy też, jak uważają inni, przypadek jest niższą formą cudu? Ci pierwsi skłonni są uznać, że człowiek jest przedmiotem igraszek jakichś nieprzychylnych ludziom sił i władz. Ci drudzy skłaniają się ku poglądowi, że opatrzność szanuje podmiotowość ludzkiej istoty i to my sami poprzez swoje codzienne wybory otwieramy się na działanie albo dobra, albo zła. Wiersz Wisławy Szymborskiej na żadne z tych pytań nie odpowiada, ale czy w takim razie pozostaje bezstronnym opisem chwili poprzedzającej katastrofę? Nie do końca. Bo zastanówmy się, kim jest ten tytułowy terrorysta? Kim jest ten, który patrzy? Nie jest narratorem wiersza. Nie jest podmiotem opowiadającym czy relacjonującym ostatnią chwilę przed wybuchem bomby, bo ten usiłuje zachować dystans wobec wydarzenia. Opisuje sytuację tak, jakby dokumentowało ją oko kamery. Nie jest też terrorystą, bo terrorystę widać w tym kadrze. Kim więc jest ten tytułowy terrorysta, ten, który patrzy? Czy jest to oko wszechwidzące, oko beznamiętne, zimne jak oko węża? Czy jest to oko jakiegoś tajemniczego dyspozytora, dla którego życie pojedynczego człowieka znaczy tyle co nic? Tak jak życie tej kobiety w żółtej kurtce, która na moment przed wybuchem bomby wchodzi do kawiarni, choć przecież mogła pójść dalej, mogła wybrać inny lokal. Albo życie grubego i łysego, który wprawdzie na czas opuścił kawiarnię, ale na 10 sekund przed wybuchem cofa się i wraca do niej, jak pisze poetka, po te swoje marne rękawiczki. A jeśli tak właśnie jest, to powtórzę, kim jest ten tajemniczy dyspozytor, który tak niefrasobliwie dysponuje ludzkim życiem? Z pewnością nie jest kimś, kto szuka w życiu sensu, bo ten jest niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia, jak pisał Czesław Miłosz w traktacie teologicznym. Może być twórcą światów wirtualnych, alternatywnych czy równoległych, słowem światów, które oddalają człowieka od rzeczywistości. Skąd taka myśl? Ano z przekonania, że życie staje się życiem rzeczywistym tylko wtedy, gdy kształtowane jest przez spojrzenie skierowane na Boga. Spojrzenie skierowane na tajemniczego dyspozytora może tylko i wyłącznie odrealnić życie, pozbawić je sensu, pozbawić je najwyższej miary i potencjału. Posłuchajcie państwo. Czyta Jarosław Tyrański.
Wisława Szymborska. Terrorysta. On patrzy. Bomba wybuchnie w barze 13:20. Teraz mamy dopiero 13:16. Niektórzy zdążą jeszcze wejść, niektórzy wyjść. Terrorysta już przeszedł na drugą stronę ulicy. Ta odległość go chroni od wszelkiego złego. No i widok, jak w kinie. Kobieta w żółtej kurtce, ona wchodzi. Mężczyzna w ciemnych okularach, on wychodzi. Chłopaki w dżinsach, oni rozmawiają. 13:17 i 4 sekundy. Ten niższy to ma szczęście i wsiada na skuter, a ten wyższy to wchodzi. 13:17 i 40 sekund. Dziewczyna, ona idzie z zieloną wstążką we włosach. Tylko że ten autobus nagle ją zasłania. 13:18. Już nie ma dziewczyny. Czy była tak głupia i weszła, czy nie? To się zobaczy, jak będą wynosić. 13:19. Nikt jakoś nie wchodzi. Za to jeszcze wychodzi jeden gruby łysy. Ale tak jakby szukał czegoś po kieszeniach i... O 13:20, bez 10 sekund, wraca po te swoje marne rękawiczki. Jest 13:20. Czas, jak on się wlecze. Już chyba teraz. Jeszcze nie teraz. Tak, teraz. Bomba. Ona wybucha.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.